Na Lubelszczyźnie płonie las.
Sytuacja jest trudna.
Sytuacja niestety pogorszyła się ze względu bardzo suchej ściółki, no i niestety porywistego wiatru.
Strażacy od wielu godzin walczą z pożarem, którego front ma prawie kilometr szerokości. Sytuację utrudnia pogoda. Na miejscu jest nasza reporterka Klaudia Kowalczyk, z którą połączymy się jeszcze przed 17:00, a w drugiej godzinie nagość sprzedawana w internecie.
Umiejętność korzystania z internetu to jest rzeczywiście pewna umiejętność, którą trzeba nabyć.
Żeby ochronić przed szkodliwymi treściami, w tym żeby móc rozmawiać o tych treściach, które dziecko ogląda.
Olga Bobienko opowie o nieletnich sprzedających w internecie swoje nagie zdjęcia. A po 17:30 gościem popołudniowego programu będzie Maciej Kornacki z Fundacji Analogowi. Dlaczego tak trudno zablokować w internecie obrót nielegalnymi treściami dotyczącymi małoletnich? A na koniec, czyli po 18:00, pozytywne spojrzenie na ciało.
W ciele pozytywności nie o to chodzi, że nie zwracamy uwagi, jak wygląda ciało. No robimy to automatycznie. To miało taki zamysł ochrony zdrowia psychicznego. Nie chodzi o to, żeby mówić osobie, która cierpi na otyłość, że to nic dla twojego zdrowia i to dobrze, że jesteś otyła, bo to w ogóle jest nie o tym. Przede wszystkim to ciało pozytywność nie jest też jakimś nakazem, że ty musisz kochać swoje ciało.
O tym, jak postrzegamy i jak jesteśmy postrzegani, opowie Olga Szygenda. Czy ciało pozytywność kończy się tam, gdzie zaczynają problemy ze zdrowiem? Zdrowiem. Jak bardzo nasz wygląd wpływa na pozycję społeczną. To o tym porozmawiamy po 18:30 z dr Zofią Boni z Instytutu Antropologii i Etnologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 9,5 minuty po 16:00.
Gotta work.
Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie nakazujące powstrzymanie się od utrudniania, objęcia i wykonywania obowiązków przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o tych sędziów, których prezes Trybunału nie dopuszcza do orzekania. A my pytamy, kto uznaje takie zabezpieczenie? W końcu jednak Europejskiego Trybunału. Klaudiusz Slezak powinien znać odpowiedź na to pytanie. Dzień dobry, Klaudiuszu, dzień dobry.
Dzień dobry. Kłaniam się bardzo nisko. Miło cię słyszeć, Michale.
Bardzo się cieszę, że jesteś, bo po raz kolejny potrzebujemy wsparcia w wyjaśnianiu zawiłości europejskiego i polskiego prawa.
To musimy przypomnieć tę historię, bo może akurat ktoś wrócił z długiego rejsu i nie pamięta. Albo nie był świadkiem tego, co tu się działo przez ten czas. Ostatnich kilka miesięcy. No więc przypomnijmy, że Sejm wybrał 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w miejsce wakatów. Też dodajmy, przypomnijmy, żeby tutaj oddać sprawiedliwość tej historii, że Sejm przez jakiś czas nie wybierał sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy, sama procedura była przez jeszcze wtedy marszałka Hołownię rozpoczynana. Między innymi Marek Ast był takim kandydatem wiecznym, chciałoby się rzec, bo Prawo i Sprawiedliwość zgłaszało go za każdym razem. No ale potem nie uzyskiwał wymaganej liczby głosów, no i ta cała procedura kończyła się niczym, mijała odpowiedni czas, no i marszałek ponownie taką procedurę zaczynał. No ale nie udawało się przez te kilkanaście miesięcy sędziów Trybunału wybrać, aż do momentu, kiedy pojawiło się tam 6 wakatów właśnie. Sejm ostatecznie tych sędziów wybrał, no ale pojawił się jeden duży problem, a mianowicie pan prezydent nie kwapił się, żeby odebrać ślubowanie od tak wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Bo najpierw ustami swojego ministra, czyli Zbigniewa Boguckiego, szefa kancelarii, słyszeliśmy z Pałacu Prezydenckiego, że procedura była wadliwa, że marszałek nie dotrzymał terminów. Tu szybko się okazało, że kancelaria prezydenta nie ma racji, bo przypomnę, że Sejm ma taką możliwość, marszałek pyta o to, to często może umyka, bo to jest jedno z takich proceduralnych stwierdzeń marszałka, że tam czy może skrócić termin. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, to uznaję, że tam ten termin został skrócony. Jak jest sprzeciw, no to wtedy jest szybkie głosowanie i też Sejm, posłowie mają możliwość skrócenia takiego terminu. Tak było tym razem, sprzeciwu nie było, marszałek wypowiedział odpowiednie formułki, więc okazało się, że sędziowie zostali wybrani, jeżeli chodzi o tę procedurę sejmową, poprawnie. Zresztą dodajmy, co w sumie przyznał pan prezydent, no bo 2 z 6 w ten sposób wybranych sędziów pan prezydent zaprosił do Pałacu Prezydenckiego. Czym, no dodajmy, uznał, że cała procedura w sensie proceduralnym była przeprowadzona poprawnie. Natomiast, i tu się pojawia największy problem, pan prezydent zaprosił tylko 2 na ślubowanie. Nie zaprosił czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I tu pojawiły się największe schody, też to przypomnijmy, ponieważ na pytanie, dlaczego tylko 2, minister Bogucki odpowiadał do tej pory, że to dlatego, że ich kadencja skończyła się za czasów prezydentury Karola Nawrockiego właśnie, prezydenta, a pozostałej 4 za czasów prezydenta Andrzeja Dudy. No, wielu prawników oczywiście łapało się za głowy, słysząc tę argumentację, no ale taka padała. Dlaczego akurat ta 2? Nie, nawet nie dlaczego 2, tylko dlaczego akurat tych 2? No i tu się pojawiały też różne komentarze, zresztą pana Boguckiego, no że pan prezydent przyglądał się życiorysom. I tutaj znowu pojawiało się rwanie włosów na głowach prawników, no bo nie ma żadnego, przypomnijmy, ale to żadnego przepisu, na podstawie którego prezydent może weryfikować decyzję Sejmu. Prezydent oczywiście bierze udział w całej procedurze, w sensie tego odebrania ślubowania, ale nie ma żadnej możliwości weryfikowania tego, czy Sejm zrobił dobrze, czy źle. Nie ma takiego, nie wiem, sędziowskiego weta w tej sprawie. No po prostu jego rola ogranicza się do odebrania ślubowania i już. Przy czym też dodajmy, że prezydent nie ma tam zakreślonego żadnego czasu. Oczywiście minister prezydencki powoływał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego jeszcze z 2015 roku, kiedy w Trybunale rządził prezes Andrzej Rzepliński. powoływał się na ten wyrok, że prezydent może w nadzwyczajnych okolicznościach właśnie wstrzymać się z tym odebraniem ślubowania. Tyle, że to był wyrwany fragment z tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, bo tam w dalszej części zdania cytowaliśmy to, Michale, tylko przypominam pokrótce, wyraźnie stało i wyraźnie stoi do dzisiaj, bo ten wyrok jest opublikowany, że te nadzwyczajne okoliczności to jest na przykład, gdyby wyszły jakieś informacje o sędzim, tudzież sędzi, których nie miał Sejm, podejmując decyzję o wyborze. Czyli między decyzją Sejmu a ślubowaniem u prezydenta okazuje się coś, co sprawia, że faktycznie ten ktoś nie mógłby być sędzią. No albo inne nadzwyczajne okoliczności, ale taka nadzwyczajna okoliczność w żadnym razie nie wystąpiła. Co więcej, w tym samym, przypominam, to orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego wyraźnie jest napisane, że prezydent nie ma żadnej mocy sprawdzania, weryfikowania decyzji Sejmu. Jego rola ograniczy się właśnie do odbierania ślubowania. No ale prezydent nie odbierał, co pamiętamy. No i w końcu doszło do wydarzenia bez precedensu, czyli sędziowie, tu daję duży cudzysłów, wynajęli od marszałka Sejmu salę kolumnową.
Pamiętamy,
bo... Tak, bo marszałek cały czas utrzymywał, że on nie jest organizatorem tej uroczystości, tak. Aczkolwiek i marszałek, i wicemarszałkowie, i marszałkini Senatu, i inne osoby w obecności notariusza przyszli tutaj do sali kolumnowej, cała szóstka, wszyscy sześcioro złożyli ślubowanie i jak sami mówili, opierali to nie na przekonaniu, że słowo wobec prezydenta, bo faktycznie jest to tak napisane, że ślubowanie odbywa się wobec prezydenta, oznacza, że w jego obecności, tylko wobec rozumiane szerzej, że prezydent ma się o nim dowiedzieć. No i w związku z tym, że ma się dowiedzieć, to potem prosto z Sejmu poszli do kancelarii prezydenta, która jej jedna z placówek znajduje się właśnie tutaj obok, zaraz Sejmu, właśnie w tym kompleksie sejmowym, też przy ulicy Wiejskiej. Tam złożyli odpowiednie dokumenty, to oświadczone notarialnie i stwierdzili, że od tego czasu sędziami są. Poszli też do Trybunału Konstytucyjnego, a właściwie pojechali, bo pierwsze te wizyty tam odbywały się jednym wspólnym busem. Wjeżdżali sędziowie, cała szóstka, te wszyscy sześcioro, ale tylko dwoje zostało dopuszczonych do gabinetów, dostali przydziały do spraw, pozostała czwórka może siedzieć w bibliotece. Co prawda prezes Święczkowski twierdził, że tak jak każdy obywatel mogą wejść do Trybunału Konstytucyjnego, ale okazało się, że nie do końca tak jak każdy obywatel. No bo dziennikarze chcący tam wejść na przykład nie są wpuszczani, żeby sobie razem z tą czwórką sędziów posiedzieć. No więc sędziowie... Próbowali nawet. Wpisywali się na listę obecności, twierdząc, że oni przychodzą do pracy, zostali poprawnie wybrani, co potwierdził też prezydent, odbierając ślubowanie od tej dwójki. No ale Bogdan Święczkowski ani gabinetów, ani tług, ani spraw przydzielić im nie chciał. No więc co zrobili? No więc poszli do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przypominam, to nie jest ta sama instytucja, to co Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ten jest związany właśnie z Unią Europejską, jak sama nazwa wskazuje. Ten z Radą Europy. Trochę szersza organizacja, ale tak. No więc... poszli tam właśnie i dzisiaj Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie. To jeszcze nie jest wyrok ostateczny, ale zabezpieczenie, żeby najszybciej powiedzieć z tym zabezpieczeniem, to jak pewnie Państwo kojarzą sprawy frankowe, bo ich jest bardzo dużo, to jeszcze zanim zapadnie wyrok, to czasem sądy stwierdzają, że okej, już rat nie trzeba płacić do czasu tego prawomocnego orzeczenia, to mamy do czynienia właśnie z takim zabezpieczeniem też. ETPCM mówi... sędziowie natychmiast do pracy, dopuścić ich i już. Były minister sprawiedliwości Adam Bodnar, dzisiaj senator, mówi tak.
Bardzo ważne w tym postanowieniu zabezpieczającym jest to, że ono jest adresowane do wszystkich organów państwa. Nie tylko do pana Święczkowskiego, ale także zakładam do prezydenta. I myślę, że jeżeli zostanie wysłany choćby delikatny sygnał ze strony prezydenta, że uznajemy to za przysiężenie, to pan Święczkowski będzie musiał dopuścić do orzekania. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, w której Polska, będąc związana Europejską Konwencją Praw Człowieka, będąc związana jurysdykcją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nie szanuje tego typu orzeczeń wydanych w sprawie ważnej, istotnej i co więcej nawiązujących w sposób bezpośredni do wcześniejszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Także bardzo dobrze, że ta czwórka sędziów zwróciła się do Trybunału i że uzyskała to postanowienie zabezpieczające. Teraz po prostu trzeba je wykonać.
I tu cię pewnie, Michale, jakoś bardzo nie zaskoczę, bo linia w Pałacu Prezydenckim właściwie jest utrwalona od czasów prezydentury Andrzeja Dudy. Tu jest w tej materii kontynuacja. Jakbym miał cię zapytać, zgadnij, jaka?
To tak, to jest kontynuacja tego, co już było.
Czyli nie będą nam...
W obcych językach, tak.
No, to mniej więcej tak brzmi. Minister Boguski tak komentował to zabezpieczenie.
Na terenie Rzeczypospolitej najwyższym prawem jest Konstytucja Rzeczypospolitej, której strażnikiem jest prezydent zgodnie z artykułem 126, a organem, który ocenia zgodność danych aktów i działań rządowych, także w zakresie sporów kompetencyjnych, jedynym właściwym do rozstrzygania tych sporów jest Trybunał Konstytucyjny. Więc nie ma wyższego prawa i nie ma innego organu, który mógłby rozstrzygać o kwestiach konstytucyjnych. To jest jedna rzecz, jakby pierwsza część odpowiedzi. Druga część odpowiedzi jest taka, jak już mówiłem, pan prezydent skierował w trybie artykułu 189 Konstytucji wniosek o rozstrzygnięcie sporu między Sejmem reprezentowanym przez marszałka Sejmu, a prezydentem w kontekście treści artykułu 4 ust. 1 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, czyli w istocie, czy można dokonać ślubowania bez prezydenta. Mimo że ustawa mówi wobec, a więc w obecności prezydenta, mimo że doktryna nie ma tutaj prawa żadnych wątpliwości, że obecność prezydenta jest obowiązkowa, no to odbyło się to w obecności marszałka, bo nie w obecności prezydenta, bo jak państwo doskonale wiecie, pana prezydenta tam nie było.
No i teraz podsumujmy to wszystko, co wiemy już. Po pierwsze, Trybunał Konstytucyjny ma rozstrzygać o konstytucyjności ustawy o sędziach Trybunału Konstytucyjnego. To jest ten wniosek złożony przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, zresztą na mocy którego wybrano innych polityków Prawa i Sprawiedliwości, między innymi sędziego Piotrowicza, wcześniej sędzie Pawłowicz też, która już co prawda w Trybunale Konstytucyjnym nie jest, ale też w nim przecież była, o stwierdzenie, że te przepisy są niekonstytucyjne. To jedna rzecz, ale druga to właśnie ten wniosek, o którym mówił minister Bogucki, czyli prezydent chce, żeby Trybunał Konstytucyjny, uwaga, bez tej czwórki sędziów, czyli w składzie 11-osobowym, stwierdził, kto ma rację w tej sprawie, ale jeszcze bez dopuszczenia tych sędziów, oczywiście, którzy, no, dopuszczeni według ETPC powinni być bez żadnej dyskusji. Donald Tusk dzisiaj tę sprawę też komentował. Europejski, to będzie cytat, Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzygnął jednoznacznie sprawę wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Państwo ma obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających im orzekania. Dotarło? Koniec cytatu. To pytanie właśnie, czy dotarło, bo pytanie, czy jakiekolwiek wrażenie zrobi to na Bogdanie Święczkowskim, prezesie, choć niektórzy twierdzą pełniącym obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Śmiem wątpić, to moje własne przewidywanie, czy Bogdan Święczkowski przejmie się tym zabezpieczeniem. Powinien, mówi Sylwia Gregorczyk-Abram, która przed między innymi ETPC reprezentuje i reprezentowała tę czwórkę sędziów.
To zobowiązanie i zabezpieczenie, ono jest jasne, ono nie podlega żadnym interpretacjom i dyskusjom, ono mówi wprost. Organy władzy publicznej, no w tym przypadku jest to pan Święczkowski, muszą powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które uniemożliwiają sędziom przystąpienie do ich obowiązków sędziowskich. Czyli dokładnie to, co się teraz dzieje w Trybunale, bo pan prezes uniemożliwia przystąpienie do tych działań, więc w przekonaniu moich klientów powinien po prostu wykonać ciążące na nim zobowiązanie i dopuścić ich do pracy jako sędziów Trybunału.
A jeśli tego nie zrobi?
Jeśli tego nie zrobi, to naruszy ponownie Europejską Konwencję Praw Człowieka. To też jest taka sytuacja, w której może być to rozpatrywane w przyszłości w kontekście odpowiedzialności dyscyplinarnej, na pewno jakiejś odpowiedzialności karnej, ewentualnie za uniemożliwienie jednak funkcjonowania organów władzy publicznej. To już jest rola, ocena, tak, prokuratury i potem sądów, ale na pewno jest to głębokie naruszenie praw i wolności konwencyjnych.
Ale dodajmy, że ETPCZ w odróżnieniu od TSUE nie ma możliwości nakładania żadnych kar finansowych ani innych tego typu środków przymuszających kraje do pewnych działań. Raczej jest to kwestia, jakby to powiedzieć, no, pewnego
kultury
wstydu.
Politycznej.
No, pięknie to ująłeś. Więc no, teoretycznie Bogdan Święczkowski może powiedzieć, że nie mamy pańskiego płaszcza i co mi zrobicie. I właściwie, no niestety, to jest pewna słabość tej instytucji, która wskazuje na błędy, wydaje zabezpieczenia, potem wyroki, orzeczenia, ale nie zawsze jest w stanie je zrealizować tak, jak może niektórzy by sobie to wyobrażali. Także tak ta sytuacja wygląda. Czy to coś zmieni? Ja szczerze wątpię. Raczej...
Nie masz wrażenia,
pad będzie trwał.
Nie masz wrażenia, że czasem presja, ta zewnętrzna presja ma znaczenie i ma sens, może nie w przypadku instytucji europejskich, ale w ogóle szeroko rozumiana. Ja już nie mówię o tym, że gdyby zza oceanu jakiś głos w tej sprawie wybrzmiał, silny, mocny głos, któż zza oceanem mógłby taki głos dać? No nie wiem, zostawiam to państwu. To wtedy tu u nas też byłby inaczej słyszalny właśnie w tym dużym pałacu.
Ja premier mówię, że Kanady.
Na przykład, premier Kanady byłby dobry. Ja nie mówię, że w tej sprawie. Ja nie mówię, że taki, który byłby zgodny z tym, co orzekł Trybunał, Europejski Trybunał, ale myślę sobie, że to jest jakaś kropla, która jednak drąży skałę, ten monolit sprzeciwu.
Nie mam wrażenia, że tę skałę umacnia.
W ten sposób. Zwieramy szeregi, gdy mówią nam, że to, co robimy, jest bez sensu.
Tak mi się wydaje. Czy ja zdążę jeszcze jeden wątek?
Tak, bardzo proszę. 16:29 na zegarach, Klaudiusz Ślezak i jeszcze jeden wątek.
To ja tylko powiem, że jest.
Naprawdę?
Uważaj, bo jest. Nawet tu już jest. Tu już na Wiejską dosłany pocztą. Co prawda chyba jeszcze bez uzasadnienia, więc coś czuję, że wróci prędziutko.
Ale o czym my mówimy?
Wróci prędziutko celem uzupełnienia, czyli prezydencki projekt dotyczący kryptowalut.
A, ja myślałem, że podcast Ekstra już jest.
A to też już chyba jest.
Nie jest.
Nie jest?
Podcast lekko kosmiczny Klaudii Kowalczyk jest, a poszukiwaczy jeszcze nie ma.
No to ten zaraz powinien wskoczyć. Szeroko pojęte zaraz.
Zaraz. Tak wczoraj mieliśmy o higienie dłoni, więc tak. O zarazach też było. Dobrze, ale wróćmy do projektu.
Minister Bogucki, czyli szef Kancelarii Prezydenta, przypominam, tłumaczył dzisiaj, że projekt, jeżeli chodzi o filary, opiera się nawet na rządowym. Uwaga, tym zawetowanym. I tym, który po raz trzeci ma być wysłany na biurko prezydenta, ale są tam korekty liberalizujące ten projekt rządowy, między innymi takie.
Na czym zasadza się projekt prezydencki? Po pierwsze, to jest precyzyjne ostrzeżenie i blokady tylko dla podmiotów bez licencji. Jeżeli jest podmiot bez licencji, może być zablokowany, czyli to jest ta ścieżka, która przewidziana była także w projekcie rządowym. Natomiast jeżeli mamy podmioty licencjonowane, tam musi pojawić się obligatoryjnie konkretne ostrzeżenie. Maksymalnie 3 miesiące blokady tylko za zgodą sądu. To jest ta gwarancja procesowa. Myślę, że tutaj tych przypadków nie ma aż tak wiele. Można stworzyć sądy, które będą wyspecjalizowane, które będą działać szybko, skutecznie, merytorycznie i profesjonalnie, bo ten rynek jest dynamiczny, bo ten rynek jest niezwykle dynamiczny. Sztywne terminy, na przykład 14 dni dla sądu, 14 dni na decyzję urzędu, odpowiedzialność, bezpośrednia odpowiedzialność od Skarbu Państwa za bezprawne straty wywołane poprzez działania urzędników. Myślę, że wszyscy rozumieją tę kwestię.
Czyli propozycja prezydencka jest taka, żeby rozróżniać podmioty z licencją i bez licencji działające w Polsce. Te z licencją działania w Polsce miałyby być, no, w jakimś sensie lepiej traktowane. Tak, żeby ten rynek mógł się w Polsce rozwijać, tłumaczył minister Bogucki. Proponował jeszcze, że ci, którzy będą wykonywali, mówię o tych giełdach i o tych podmiotach oferujących takie usługi, wykonywali jakieś niebezpieczne ruchy, to będą zmuszeni do tego, żeby na swoich stronach internetowych publikować wyraźne ostrzeżenia, że jest tam niebezpieczeństwo i żeby klienci podejmowali ryzyko na własny koszt.
Czy też podejmowali ryzyko na własne ryzyko?
Właśnie, tak.
Tak się nie mówi, drogie dzieci, drodzy maturzyści, absolutnie nie. Ale to rzeczywiście w sumie o to chodzi. Klaudiusz Slezak o ryzyku, o decyzji Trybunału. Przypomnijmy, Trybunału w sprawie Trybunału. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie związane z przyszłością czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Tego chyba nie powiedziałem, że oczywiście jutro wszyscy sześcioro, a zwłaszcza ta czwórka, chcą się stawić w Trybunale Konstytucyjnym i powiedzieć: drogi panie prezesie, tu jest...
Zabezpieczenie.
Zabezpieczenie.
Zabezpieczenie przychodzi w formie jakiegoś dokumentu zalaminowanego albo takiej legitymacji osoby podlegającej zabezpieczeniu. Nie wiemy tego. To takie formalne kwestie.
Tego nie wiem. Przyznaję,
drobnostki
że...
z pozoru, ale gdy oglądałem próby wejścia do Trybunału dziennikarzy nie tak dawno temu wraz z sędziami, to pamiętam, że ochrona tegoż Trybunału no, po prostu za nic miała sobie legitymacje dziennikarskie. Zatem zastanawiam
przyznaję,
się,
że
co,
nie wiem,
co
w jakiej formie przychodzi
być.
Takie zabezpieczenie i czy da się z nim tak po prostu z tym zabezpieczeniem wejść.
Tak, legitymacja.
Legitymacja zabezpieczonego.
Bardzo, bardzo ważna. Klaudiusz Slezak, bardzo dziękujemy. Prognozę pogody za chwilę państwu przedstawię i to jest to, co za chwilę na antenie w popołudniowym programie. A po prognozie pogody usłyszą państwo głos Klaudii Kowalczyk, która przygląda się akcji gaszenia pożaru na Lubelszczyźnie i to jest coś, co ma ze sobą bardzo silny związek. Prognoza pogody i to, co dzieje się na południu, południowym wschodzie kraju. Zatem Klaudiuszowi już teraz bardzo dziękujemy. Proszę wypatrywać
Dziękuję.
Podcastu Ekstra w magazynie z podcastami. Poszukiwacze politycznego złota są...
Dzisiaj jest środa, prawda?
Tak.
To jeszcze przypomnę, że do wtorku, do piątku zostało niewiele. Jeszcze moglibyśmy raz, chociaż raz, tak żeby trzy razy na pierwszym miejscu, co?
Proszę zajrzeć do zestawu do głosowania. Kończę, bo tu już zaczęły się słowa
tak,
piosenki.
Rozumiem.
Ważna sprawa. Pa. You couldn't love me, so you went back. Even though the others tried to warn you, and now you kinda regret. Sometimes you know how, sometimes you try to live a long life. To do baby, to so. Can I tell you how you look tonight? Baby, I know. 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 Shouldn't you be somewhere? I couldn't find it. So I asked you why you tried to hide, like you're on someone's list. Pogoda. Dziś najwięcej chmur na północy kraju, tam także pojawił się deszcz. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie synoptycy zapowiadali także burze i to nawet burze z gradem. Spadnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy, a na Pomorzu nawet do 30. Wiatr słaby i umiarkowany, ale chwilami porywisty i w czasie burz porywy do 60 km na godzinę na północnym wschodzie do 70. Mocno wieje także w górach, w Sudetach do 75. A w Karpatach do 80 km na godzinę. Najchłodniej w Koszalinie, niecałe 6 stopni, a najcieplej właśnie na południu, na południowym wschodzie, na wschodzie we Włodawie w tej chwili 27 stopni Celsjusza. W kolejnych godzinach deszczowe chmury pojawią się na północy, na północnym zachodzie, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie przelotne opady deszczu oraz burze. Czasem będą to burze z gradem. I uwaga, podczas opadów na krańcach północno-zachodnich i północnych spadnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie nawet do 20. Podczas burz powieje do 60 km na godzinę, a na północnym wschodzie do 70. Wysoko w Sudetach wiatr cały czas porywisty do 75, a w Karpatach do 70 km na godzinę. 224-280-280 i nasz adres popołudnie@nowyswiat.online. A już za chwilę porozmawiamy z Klaudią Kowalczyk. Porozmawiamy o tym, co dzieje się w lasach Lubelszczyzny.
Sytuacja jest trudna.
Sytuacja niestety pogorszyła się ze względu bardzo...